Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, witam w 27. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzę z Krzysztofem Karwowskim, doktorantem SGH, wcześniej Politechniki Chin Południowych. Krzysztof jest badaczem społecznego wpływu nowych technologii i pasjonatem eksploracji kosmosu i właśnie o tym kosmosie, przede wszystkim w wydaniu chińskim, będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
Ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie, szczególnie teraz, ponieważ kilkanaście dni temu mieliśmy kolejną już bardzo medialną w Chinach wymianę załogi na chińskiej stacji orbitalnej, przybycie trzech astronautów misji Shenzhou-16 i powrót na Ziemię witanych jak bohaterów członków załogi Shenzhou-17.
Początek naszej rozmowy będzie, myślę, taki chronologiczny, więc jeszcze wrócimy do tego, co się wydarzyło nie tak dawno. Mam nadzieję, że wciąż kilkanaście dni od naszego nagrania i że ten podcast ukaże się dosyć szybko. Natomiast chiński program kosmiczny działa od 1956 roku, ale jego pierwszy większy sukces datuje się dopiero na 2003 rok, z tego co czytałam. I czy możesz pokrótce przybliżyć słuchaczom kontekst historyczny powstawania programu i działanie tak do końca XX wieku? To sobie załóżmy, chyba że chciałbyś nadać tutaj jakieś inne ramy czasowe czy pewne etapy powstawania programu i jego rozwoju.
Ta perspektywa jest wbrew pozorom dość długa, ponieważ symbolika kosmologiczna występowała w Chinach od stuleci. Sami Chińczycy mówią o sobie jako wynalazcach fajerwerków, a więc pierwszych rakiet, które zresztą używali bojowo w XII wieku przeciwko inwazji mongolskiej. Idea lotu do gwiazd tliła się w chińskiej kulturze bardziej niż w nauce praktycznej do lat 50., kiedy ze Stanów Zjednoczonych wydalony został inżynier balisty Qian Xuesen. To był geniusz, absolwent bardzo prestiżowego, do dzisiaj zresztą zaangażowanego w badania kosmosu Szanghajskiego Uniwersytetu Jiaotong, a później stypendysta najlepszych politechnik amerykańskich. Tam był uczniem pioniera nowoczesnej aerodynamiki, Theodora von Karmana. Przyjął jego spojrzenie na lotnictwo, z von Karmanem zresztą zakładał słynne laboratorium napędów odrzutowych w Pasadenie, czyli zalążek Agencji Kosmicznej NASA. Dość powiedzieć, że kiedy po II wojnie światowej Amerykanie badali niemieckie eksperymenty rakietowe w Europie, Qian został wysłany w randze, z tego co pamiętam, podpułkownika, aby właśnie przewodzić tym pracom studyjnym nad hitlerowskimi systemami rakietowymi. Mimo tych zasług został w latach 50. wydalony na fali antykomunistycznych nastrojów ze Stanów Zjednoczonych, a władze chińskie dostrzegły ten potencjał naukowca. Jego powrót zbiegł się zresztą z rosnącymi aspiracjami Chin oraz szeregiem konfliktów, przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim. Zdecydowano więc się na przyznanie mu ograniczonych, ale jednak funduszy na rozwój programu rakietowego w Chinach. Qian został wtedy członkiem tajnego programu dwóch bomb i satelity, projektu wojskowego nakierowanego przede wszystkim na pozyskanie przez Chiny ludowe broni atomowej i broni termojądrowej, ale też przy okazji rozwój rakiet i właśnie próbę wyniesienia obiektów w kosmos. Program przyniósł swój pierwszy owoc w roku 1970, kiedy to rakieta Długi Marsz 1 wystartowała w kosmos i wyniosła na orbitę satelitę o takiej bardzo poetyckiej nazwie Dongfanghong, czyli wschód jest czerwony. Po tym okresie wskutek rewolucji kulturalnej program utknął co prawda na 20 lat. Nie tyle, że nic się nie działo, były prowadzone eksperymenty i prace rozwojowe, ale na bardzo niewielką skalę. I chińscy decydenci zdecydowali się go reanimować w latach 90. Poprawiła się wtedy sytuacja gospodarcza, Chiny otwierały się. Napłynęły zachodnie, również rosyjskie, po upadku Związku Radzieckiego rozwiązania techniczne. W związku z tym pojawił się taki duży głód sukcesu, przede wszystkim w skali globalnej. Te badania zaawansowały właśnie lotem człowieka w kosmos w roku 2003. Tutaj taka ciekawostka, że pułkownik Yang Liwei, który brał udział w tej misji, był pierwszym obywatelem ludowym, ale co ciekawe, nie był pierwszym Chińczykiem. Pierwszego Chińczyka wysłali w ramach swojego programu kosmicznego Amerykanie w latach 80. No i tutaj Ten sukces zaowocował dużym zainteresowaniem, również w samych Chinach, takim społecznym zainteresowaniem programem kosmicznym, przyzwoleniem społecznym na rozwijanie tych badań w zakresie lotów rakietowych, satelitów. W dalszym ciągu w 2011 mieliśmy program laboratoriów kosmicznych, zalążki stałej obecności Chin na orbicie. Rok 2016 to z kolei uruchomienie pierwszego cywilnego centrum kosmicznego Wenchang w prowincji Hainan. 2018 z kolei to uwolnienie technologii rakietowych dla firm prywatnych i początek takiej chińskiej rewolucji kosmicznej, gdzie zainteresowanie kosmosem pokazują nie tylko państwo, nie tylko te duże firmy z branży defense and space, ale także firmy prywatne, podmioty nienaukowe i firmy, które w ogóle z kosmosem nie mają nic wspólnego, ale chciałyby korzystać z usług kosmicznych.
Myślę, że od strony tej naukowej, historycznej fajnie to opisałeś i będziemy rozwijać się w stronę tą kulturową, bo wydaje mi się, że trochę takich publikacji na temat chińskiego programu kosmicznego mamy właśnie od tej strony naukowej, którą nakreśliłeś, a brakuje takiej dyskusji właśnie o tym, jak program był odbierany, czy jest obecnie odbierany wśród społeczeństwa. I powiedz, czy temat chińskiego programu kosmicznego był obecny w społeczeństwie chińskim od samego początku, czy nazwijmy to stał się modny dopiero w jakimś momencie. Dziś wydaje mi się, że jest obecny w codziennym życiu Chińczyków. Widać to chociażby w liczbie gadżetów, zabawek dla dzieci stylizowanych w kosmiczne motywy, czy nawet marzeniach o zostaniu tajkonautą. To też myślę, słuchacze mogli na to zwrócić uwagę, patrząc na tytuł naszej rozmowy. I także jak odbiór programu ma się wśród Chińczyków? Czy miał się wcześniej, o ile takowy występował?
Oczywiście na początku program był rozwijany w celach propagandowych i mocarstwowych. Chodziło nawet bardziej o utarcie nosa Sowietom, którzy pod rządami Nikity Chruszczowa odwrócili się od wielu wspólnych radziecko-chińskich projektów. No i oczywiście chodziło o pokazanie Zachodowi możliwości tych potężnych wcześniej przez 100 lat z górką upokarzanych Chin. Stąd także wzięło się wspomniane przez Ciebie rozróżnienie w nazewnictwie personelu kosmicznego. Ponieważ Związek Radziecki i państwa demoludów miały kosmonautów, Stany Zjednoczone i Zachód astronautów, a Chińczycy od oryginalnego mandaryńskiego Taikong Yuan mają taikonautów, czyli swoich podróżników kosmicznych. Program miał więc takie zaczątki ideowe i wojskowe, z czasem jednak stał się narzędziem coraz mniej symbolicznym, a coraz bardziej gospodarczym. Obecnie notujemy bardzo duży wzrost zastosowania technologii kosmicznych, nie tylko w Chinach, ale na całym świecie, bo mówimy tutaj o łączności, o rozwiązaniach kosmicznych przenikających do medycyny, o szybko zwiększających swoje możliwości bateriach słonecznych, nawigacji satelitarnej. Firmy również coraz częściej korzystają z nawigacji orbitalnej, bardzo dokładnych zdjęć satelitarnych. My również, bo każdego dnia spotykamy się z prognozami pogody, prognozami rolnymi. Możemy powiedzieć, że kosmos w ogóle zstąpił pod strzechy w tej chwili. W Chinach program cieszy się ogromnym wsparciem partii komunistycznej. Wymaga oczywiście środków. Wymaga też świetnie przeszkolonych kadr na światowym poziomie, które udźwignęłyby taki wysiłek intelektualny. W związku z tym mamy tutaj ogromny wzrost nakładów na kształcenie w zakresie dziedzin STEM, czyli nauk ścisłych, technicznych, inżynierii i matematyki. Mówi się dużo o zaawansowaniu i zindywidualizowaniu ścieżek kształcenia w chińskiej szkole, a to zaczyna się od najmłodszych lat, dlatego też Chiny bardzo pobudzają fascynację kosmosem wśród najmłodszych, inspirują do obierania tych niełatwych ścieżek kariery przez telewizję, przez seriale, książki dla dzieci i wydarzenia masowe. Takim przykładem może być obchodzony od kilku lat Chiński Dzień Kosmosu, który jest co roku obchodzony 24 kwietnia. On jest szczególnie fetowany na wydziałach nauk przyrodniczych, na politechnikach. Jest to taki szereg bardzo dużych imprez w całym kraju. Są spotkania z taikonautami, uroczyste akademie w szkołach i przedszkolach właśnie na pamiątkę pierwszego chińskiego lotu satelitarnego.
A jakie obecnie są największe projekty realizowane przez chiński program kosmiczny? Także możemy teraz wrócić do tego, co powiedziałeś na samym początku, zaraz po przywitaniu. Co obecnie dzieje się w kosmosie i między Chinami a kosmosem?
Chronologicznie pierwszym projektem był koń pociągowy programu, czyli rakieta. Długi Marsz, bo tak nazywa się rodzina chińskich systemów wynoszenia, to w tej chwili cała gama rakiet przygotowana do właściwie każdego rodzaju misji. Zaczynając od długich marszy 2, 3 i 4, które są przeznaczone do startu takich małych satelitów, lekkich ładunków, przez długie marsze 5 i 6 dla ładunków średnich, kapsuł załogowych, aż po najnowsze generacje 8, 9 i 11 dla najcięższych obiektów, a więc komponentów stacji kosmicznej, dużych sond międzyplanetarnych czy zestawów satelitów, bo Chińczycy potrafią ich wysyłać już po kilka, kilkanaście. Kolejnym obszarem, na który Chiny zwróciły uwagę, była nawigacja satelitarna Beidou, rozwijany od lat 90., w tej chwili już ukończony. Jest to projekt konstelacji nawigacyjnej analogicznej do amerykańskiego GPS. Seria testowa Beidou 1 obejmowała terytorium całych Chin. W latach 2000 wysłano Beidou 2, które pokryły swoim zasięgiem już całą Azję. Obecnie mamy z kolei bezpłatny, pomijając koszty urządzenia, dostęp globalny dzięki ponad 50 satelitom tej ostatniej, trzeciej generacji, których jest około 30 wśród nich. Następnym ważnym projektem jest stacja Tiangong, która krąży nad naszymi głowami, bo ona symbolizuje te największe osiągnięcia programu, przede wszystkim tę stałą obecność Chin na orbicie okołoziemskiej. Program zaczął się od dwóch małych, tak zwanych laboratoriów orbitalnych. Były to w gruncie rzeczy takie duże kontenery z podstawowym sprzętem laboratoryjnym i pryczami dla załogi. Obecnie natomiast po niebie sunie samodzielna, w pełni wyposażona stacja dla 3 do 6 osób. Ona w tej chwili waży 62 tony, posiada 3 moduły i dalsze plany do kolejnego rozwijania, rozbudowy, wysyłania kolejnych laboratoriów, które będą podłączone, no i ona jest rozwijana w tej chwili w kontrze do starzejącej się już niestety Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Wielką dumą Chin jest program księżycowy pod kryptonimem Chang'e. Na razie odbyło się 5 misji, 6 jest w projektowaniu. Ja najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na 2 najbardziej spektakularne. Misję Chang'e 4 z 2018. Było to lądowanie na niewidocznej stronie Księżyca. Coś, czego nikt wcześniej, ani Związek Radziecki, ani Stany Zjednoczone nie próbowały. Kolejną natomiast jest Chang'e 5 z 2020, gdzie Chińczycy przywieźli sobie z Księżyca skały, którymi bardzo się interesują z przyczyn naukowych. No i na zakończenie program Tianwen, program eksploracji międzyplanetarnej. Na razie mieliśmy jedną misję, ale też niesłychaną, Tianwen 1 w stronę Marsa. Była to misja, tak ja mówię, bez przygotowania, pójście na całość. Chiny bez żadnych wcześniejszych testów, bez sondowania gruntu, wysłały w jednej misji i orbiter, i lądownik, i łazik. I to wszystko z sukcesem, bez wcześniejszego testowania, dotarło na orbitę Marsa, akurat na chiński księżycowy Nowy Rok, czyli najważniejsze święto w chińskim kalendarzu.
W tym kalendarzu księżycowym. Wspomniałeś kilka nazw chińskich. Myślę, że osoby, które się uczą chińskiego, są w stanie gdzieś tam rozpoznać, jakimi znakami są one zapisane, ale wiem, że duża część słuchaczy chińskiego w ogóle nie zna. A tutaj przy programie kosmicznym mamy dużo takich niuansów połączenia właśnie nazewnictwa, czy tych misji, czy tych statków, które w kosmos lecą, czy innych maszyn. Połączenia właśnie ich nazw z kulturą chińską, kulturą tradycyjną byśmy nazwali, starożytną. Tutaj chyba najbardziej znanym przykładem jest historia Chang'e, czyli mitologicznej postaci, która po wypiciu eliksiru nieśmiertelności zamieszkała na Księżycu, aby być możliwie jak najbliżej swojego ukochanego. A dzisiaj mianem właśnie Chang'e nazywa się program eksploracji Księżyca. Wiem, że jest kilka innych takich ciekawych przykładów. właśnie wykorzystania chińskiej kultury w nazewnictwie przy chińskim programie kosmicznym i chciałabym, żebyś tutaj nam trochę też właśnie rozwinął tą część rozmowy.
Zdecydowana zgoda. Chang'e, bogini Księżyca, jest patronką programu eksploracji księżycowej, ale można powiedzieć, ze względu na to, jak często jej postać i symbolika pojawia się w materiałach promocyjnych programu, że ona jest w tej chwili patronką tak naprawdę całej chińskiej aktywności kosmicznej. Pojawia się na posterach, w filmach instruktażowych. Była nawet bajka na Netflixie pokazująca spotkanie dziewczynki z Szanghaju z boginią. Motyw Chang'e zresztą, dla ciekawostki, pojawia się nawet w amerykańskim programie kosmicznym. Otóż załoga misji Apollo 11 w drodze na Księżyc miała otrzymać od kontroli w Houston takie żartobliwe polecenie, aby, kiedy już dolecą na Księżyc, wypatrywali pięknej Chinki z wielkim królikiem u boku. Bo dla przykładu, jesteśmy w jadeitowym podcaście i Yutu, czyli nefrytowy królik, towarzysz bogini Chang'e, to jest nazwa łazików księżycowych, które z sondami Chang'e podróżują na Księżyc i badają teren. Innym podaniem, które pojawia się w programie kosmicznym, jest wiersz o spotkaniu przez niebiańską rzekę. On jest notowany we wczesnych wersjach już od dynastii Song i traktuje o miłości tkaczki i pasterza. Ich romans był zakazany, to też zlecono im, aby pracowali po dwóch stronach rzeki i nigdy się nie widywali. Każdego roku nad rzekę przylatywało stado srok, które formowały most Cueqiao, czyli most srok, na którym kochankowie mogli się spotkać. I nazwę Cueqiao otrzymały sondy komunikacyjne dalekiej łączności kosmicznej, które właśnie łączą się m.in. z lądownikami Chang'e po ciemnej stronie Księżyca. W ogólności jest wiele terminów z chińskiej mitologii, które pojawiają się w programie księżycowym. Jest to chociażby wspomniana przez nas już Tiangong, czyli stacja kosmiczna, w tłumaczeniu niebiański pałac, a więc siedziba cesarzy. Jej moduły to odpowiednio Tianhe, niebiańska harmonia, Wentian, niebiańska wyprawa i Mengtian, czyli niebiański sen, niebiańskie marzenie. Kolejnym przykładem z tego koszyka jest jeszcze Shenlong, czyli boski smok, kryptonim niezrealizowanego programu chińskich promów kosmicznych, czy Shenzhou, niebiańska łódź, niebiański statek, czyli kapsuły do przewozu taikonautów. Dodam, że w przyszłym roku planuję wyprawę naukową do Chin i wtedy moim celem będzie zapewne górzysta prowincja Guizhou, gdzie odwiedzić można największy w tej chwili na świecie radioteleskop. My na Zachodzie określamy go akronimem FAST, czyli 500-metrowy teleskop radiowy. Chińczycy znają go natomiast pod poetycką nazwą Tianyan, czyli znowuż oko niebios.
Odchodząc na chwilę od tematu programu kosmicznego, jakie w ogóle historie podania wymieniłbyś jeszcze jako traktujące o powstaniu chińskiej astronomii w ogóle? Bo to nie jest... tych nazw nie wykorzystuje się bez powodu i tak jak już powiedziałeś, czy mitologicznie, religijnie, język chiński, czy nawet poezja, sztuka jest bardzo bogata w te nawiązania kosmiczne, więc gdzie jeszcze możemy w astronomii tego szukać?
Zgodzimy się, że chińska kultura zorientowana jest na niebo i kosmos. Dość powiedzieć, że jedną z poetyckich nazw Chin, takim konceptem filozoficznym, jest Tianxia, a więc w tłumaczeniu wszystko, co pod niebem. Samymi Chinami przez długi czas rządzili zresztą Tianzi, synowie nieba, a więc cesarze. Nie jest to koncept odosobniony, ale skoro mamy już program kosmiczny, jest powód, by być z niego dumnym i ma on właśnie takie podszycie kulturowo-religijne. Podań jest wiele. O kilku już wspomnieliśmy. Wiele jest także udokumentowanej historii, za którą stoją astrologowie na dworze cesarskim. Jak podaje historyk Yi Shou, jednym z zadań kwalifikacyjnych do awansu urzędniczego w administracji dynastii Han było przewidywanie zaćmień słońca, postrzeganych w Chinach jako zwiastowanie zmian i kłopotów, a więc biegli w obliczeniach astronomowie rachmistrze, mieli szansę, by piastować takie ważne funkcje na dworze. Przykładem jest chociażby filozof z V wieku przed naszą erą, Muodzi. On był filozofem, twórcą prądu myślowego, opartego na życiu w zgodzie z naturą. Ma jednak również pewne zasługi w fizyce i mechanice. Przypisuje się mu teorię o tym, że światło rozchodzi się po liniach prostych, bardzo istotną z perspektywy astronomii i astrofizyki, czy takie poetyckie ujęcie drugiej zasady dynamiki Newtona w wierszu. Natomiast jeżeli możemy wymienić takich dwóch ojców chińskiej astronomii, to ich będziemy szukać w wieku IV. Pierwszym będzie Shi Shen, któremu przypisuje się pierwszą obserwację plam słonecznych przez przydymione szkło, jak również pierwsze katalogi gwiazd. Drugim natomiast jest Gan De. On był współpracownikiem Shi Shena. Obydwaj są pierwszymi znanymi z imienia twórcami map nieba, obok bezimiennych magów babilońskich, którzy również się tym trudnili. Jeżeli chodzi o Gan De, on odkryć miał nieuzbrojonym okiem jeden z księżyców galileuszowych na niemalże 2000 lat przed Galileuszem. Chiny upierają się, że tym księżycem był Kalisto, to też w tej chwili chińska narodowa administracja kosmiczna szykuje misję Jowiszową, która ma właśnie zbadać ten księżyc i ta misja będzie nosiła imię sławnego astronoma, właśnie Gan De. Warto jednak dodać, że ponieważ Kalisto jest ciemnym księżycem, najprawdopodobniej Chińczyk zaobserwował jednak lodowego i dużo jaśniejszego Ganimedesa. Tutaj to są takie przykłady, że chińskie kadry pałacowe były świetnie przygotowane do astronomii, ważnej z perspektywy rolnictwa, budowy i reformy kalendarza. To również z Chin z 1054 roku pochodzi pierwsze udokumentowane zaobserwowanie supernowej w mgławicy Kraba. Chińczycy obserwowali wtedy gwiazdę jaśniejącą nawet w dzień przez 23 dni, co zostało w XVIII wieku połączone przez Brytyjczyków jako właśnie ten wybuch masywnej gwiazdy. Słówko należy też wspomnieć o mitologii partyjnej, bo ona też pojawia się w kwestii programu kosmicznego. W prasie lat 50. w Chinach drukowana była nieraz symbolika wschodniego wiatru. Była to metafora towarzysza Mao, pokazująca taką siłę sprawczą partii komunistycznej, która narodziła się na wybrzeżu w Szanghaju i ruszyła zmieniać Chiny w kierunku zachodnim. Była to też taka wschodnia siła obozu socjalistycznego, zderzająca się z zachodnim wiatrem kapitalizmu. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ program wojskowy rozbudowy chińskiego potencjału nuklearnego, obejmujący przede wszystkim rozwój pocisków balistycznych, zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, ale także systemów hipersonicznych i niszczenia satelitów, nosi właśnie nazwę Dongfeng, czyli wschodni wiatr.
Bardzo zaskakująca jest dla mnie ta ilość przykładów, którą podajesz, i zastanawiam się, gdzie szukałeś tych wszystkich historii, bo tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że w polskiej literaturze jest jeszcze tego niewiele, także cieszę się, że się takim tematem zajmujesz i faktycznie przypomniałam sobie teraz o tej korelacji między chińskim, między księżycowym kalendarzem, że akurat nagrywamy podcast w dzień, gdzie Chińczycy rozpoczynają zimę, bo dzisiaj jest rozpoczyna się kolejna pora roku właśnie według tego kalendarza księżycowego. I to, o co chciałam jeszcze zapytać, bo nawiązałeś jeszcze do czasu maoistowskiego i tutaj faktycznie ta funkcja propagandowa na pewno była bardzo silna. Ja też tutaj od razu taką gwiazdkę słuchaczom postawię, że po opublikowaniu tej rozmowy planuję trochę właśnie w kontekście sztuki, tej sztuki propagandowej, ale związanej z kosmosem, jakiś wpis przygotować. W poprzednim stuleciu chiński program kosmiczny mógł być postrzegany mimo wszystko przez wielu Chińczyków jako taki program niepotrzebny, no bo jednak te środki przeznaczane na jego rozwój mogły być przeznaczone na bardziej przyziemne potrzeby. Więc jak wyglądała ta popularność chińskiego programu kosmicznego wtedy, jak wygląda dziś, już trochę o tym powiedziałeś, ale jak ten biznes, marketing chiński korzysta z motywów kosmicznych? Czy to jest dalej taki wymiar propagandowy, czy jednak Chińczycy są bardziej pozytywnie już do tego nastawieni, czy mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, to właśnie partia ma tutaj taki silny głos. Jak on jest odbierany, w ogóle ten program, w różnych grupach wiekowych, czy też grupach rozmieszczonych geograficznie, bo też chyba inaczej będzie odbierany w miastach, a inaczej na prowincjach. Jak to wygląda?
Zapewne wiesz to lepiej ode mnie, że w Chinach wola partii jest wolą państwa. Także Chiny i reszta świata, szczególnie w latach 80. w dobie reformy i otwarcia, bezwzględnie miały ważniejsze wydatki, ale w pewnym momencie wobec prestiżu związanego z byciem samodzielnym mocarstwem kosmicznym, jak i wzrostem osiągnięć programu i rosnącą jego komercjalizacją, to się odwróciło. Obecnie wygląda na to, że agencjom kosmicznym na świecie coraz łatwiej będzie przekonywać społeczeństwa do inwestycji w kosmos. Przykładem jest chociażby amerykański GPS czy właśnie chiński Beidou, o którym rozmawialiśmy. Rosnący poziom użycia technologii kosmicznych, szczególnie w tak wielkim państwie jak Chiny, zapewnienie rosnącego poziomu usług dzięki infrastrukturze na orbicie, lepsze zarządzanie kryzysowe, telekomunikacja, to są wszystko te dziedziny, które są widoczne również dla prowincji i bezpośrednio wynikają z tego, że rozwój kosmiczny zaordynowany przez partię w sensie pozytywnym dotyka społeczeństwo, przyczynia się do jego rozwoju. Opłaca się to także kulturze i jest coraz lepiej widziane przez społeczeństwo, ponieważ mamy twórców filmowych i literatury science fiction. W Chinach bardzo dużą popularnością cieszy się na przykład Liu Cixin, który jest często nazywany chińskim Lemem u nas. Sam zresztą wspominał wielokrotnie w wywiadach, że Lema jako pisarza z Demoludów czytywał jako młody chłopak. Są filmy, są imprezy, są finalnie wycieczki do tak zwanych kosmicznych miast, ponieważ wspomniany przeze mnie Wenchang na wyspie Hainan, Taiyuan w Shanxi czy Xichang w Syczuanie stały się też częściowo atrakcjami turystycznymi. Można się zarejestrować, pojechać na wycieczkę i zobaczyć start, a przy okazji wystawę muzealną poświęconą temu miejscu, kosmodromowi, taikonautom i misjom, które zostały wysłane z tego konkretnego miejsca. Także miasta, szczególnie te kosmiczne miasta i kosmiczne prowincje, jak chiński środek czy właśnie prowincja Hainan, również turystycznie korzystają z rozwoju lotów kosmicznych.
Myślę, że to, co powiedziałeś, jest ciekawym też elementem do dyskusji nad tym, czy chiński soft power istnieje, bo właśnie to, o czym mówisz, pokazuje taką promocję chińskiego programu kosmicznego, nie tylko jako programu, który przyczynia się do rozwoju gospodarki czy do rozwoju nauki chińskiej, ale też pobudzania takich pozytywnych nastrojów wobec Chin, wobec państwa. I to, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli muzea, będzie związane z moim ostatnim pytaniem. I też jest to mój temat ulubiony. Jak sytuacja wygląda w sztuce? Czy temat chińskiego programu kosmicznego pojawia się w dziełach propagandowych, takich współczesnych, wizualnych czy pisanych, albo właśnie w przestrzeniach muzealnych? To jest trochę spoiler, bo no, widziałam u Ciebie też zdjęcia z takich miejsc pracy magisterskiej, także wiem, że na pewno takie występują, ale chciałabym, żebyś też trochę co nieco opowiedział słuchaczom, żeby może ich zachęcić do obejrzenia czy przeczytania takich materiałów.
Oczywiście. Popularyzacja edukacyjna kosmosu, bo tak bym o tym powiedział, nabiera na sile w ostatniej dekadzie. Ostatnie kilka lat to wysyp planetariów i muzeów nauki praktycznie w całych Chinach. Tradycyjnie znajdowały się one w tych największych miastach jak Pekin, Szanghaj czy Shenzhen, ale w ostatnim czasie buduje się ich coraz więcej, aby pokazać ten rozwój techniczny również w mniej zaangażowanych prowincjach. Kiedyś mury były tapetowane cytatami z przewodniczącego Mao. Teraz coraz częściej, szczególnie w sąsiedztwie kampusów akademickich, pojawiają się plakaty właśnie przedstawiające czy to rakietę, czy sondę kosmiczną, inne rozwiązania techniczne jak chiński batyskaf, lotniskowiec. Wielokrotnie reprodukowane jest tutaj przy okazji tak zwane pierwsze selfie w historii Marsa. To właśnie łazik Dżurong pozostawił kamerę na marsjańskiej skale i odjechał kawałek do tyłu i wykonał sobie właśnie selfie z sondą Tianwen. To jest jedno z ulubionych zdjęć chińskiej administracji kosmicznej, które pojawia się w social mediach. Program jest bardzo promowany w przekazie rządowym. Są właśnie wspomniane kosmiczne miasta, wycieczki na Hainan, które są coraz popularniejsze, na przykład jako benefit dla pracowników firm big techowych. Innym ważnym kulturalnym wydarzeniem, które często sięga do tych motywów kosmicznych, jest coroczna gala z okazji chińskiego Nowego Roku w centralnej telewizji chińskiej CCTV. Występują tam często tancerki przebrane za boginię Chang'e, są występy inżynierów programu, którzy są przedstawiani na tej uroczystej gali. Jest finalnie wątek feministyczny, ponieważ często do bogini porównuje się chińskie panie taikonautki. Ostatnim aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest prezentacja maskotki ostatnich igrzysk zimowych w Pekinie. Ona zawierała bardzo kosmiczną scenerię. Tamże panda Bing Duanduan otrzymuje od niebiańskiej siły skafander, w którym prosto ze stadionu olimpijskiego podróżuje na orbitę okołoziemską i tam właśnie na stacji Tiangong przybija piątkę taikonaucie. To jest pokazane w filmie promocyjnym i zachęcam słuchaczy, żeby obejrzeli sobie, bo jest absolutnie piękny.
I tu postawimy kropkę albo gwiazdkę, żeby już zostać w temacie i też po to, żeby zaznaczyć, że to nie jest koniec naszej rozmowy, bo tak jak powiedziałam, postaram się jeszcze przygotować coś w temacie tym propagandowym, w temacie sztuki. Myślę też, że mój gość postara się podesłać mi trochę materiałów dla słuchaczy właśnie chociażby związanych z nagraniami z igrzysk, czy innymi materiałami, które są dostępne gdzieś w internecie, czy to naszym, czy chińskim. Moim gościem był Krzysztof Karwowski. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie.
To był Jadeitowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.